Mefres zaciął wąskie usta. Jeżeli to nie przekonywa waszej dostojności, pokażę coś lepszego, odparł. Likonie, znajdź teraz zdrajcę, który szuka drogi do skarbca labiryntu. Śpiący Grek usilniej wpatrzył się w kryształ i po chwili odpowiedział. Widzę go, jest odziany w płachtę żebraka. Gdzie on jest? Leży na dziedzińcu oberży, ostatniej przed labiryntem. Z rana będzie tam. Jak on wygląda? Ma rudą brodę i włosy? Odpowiedział Likon. A co? Spytał Mefres Herhora. Wasza dostojność, masz dobrą policję, rzekł Herhor. Ale za to dozorcy labiryntu źle go pilnują, mówił gniewnie Mefres. Jeszcze dziś w nocy pojadę tam z Likonem, aby ostrzec miejscowych kapłanów. Lecz gdy uda mi się ocalić skarb bogów, wasza dostojność pozwolisz, że ja zostanę jego dozorcą. Jak wasza dostojność chcesz, odparł Herhor obojętnie, a w sercu swym dodał. Nareszcie pobożny Mefres zaczyna pokazywać zęby i pazury. Sam pragnie zostać tylko dozorcą labiryntu, a swego wychowańca Likona zrobić tylko faraonem. Zaprawdę, że dla nasycenia chciwości moich pomocników bogowie musieliby stworzyć 10 Egiptów. Gdy obaj dostojnicy opuścili podziemia, Herhor wśród nocy piechotą wrócił do świątyni Izydy, gdzie miał mieszkanie. A Mefres kazał przygotować parę konnych lektyk. Do jednej młodzi kapłani włożyli śpiącego Likona w worku na głowie, do drugiej arcykapłan wsiadł sam i otoczony garstką jeźdźców tęgim kłusem pojechał do Fayum. W nocy z 14 na 15 Paofi arcykapłan Samentu stosownie do obietnicy danej faraonowi wszedł sobie tylko znanym korytarzem do labiryntu. Miał w rękach pęk pochodni, z których jedna paliła się, a na plecach niewielki koszyk z przyborami. Samentu bardzo łatwo przechodził z sali do sali, z korytarza na korytarz, jednym dotknięciem usuwając kamienne tafle w kolumnach i ścianach, gdzie były drzwi ukryte. Niekiedy wahał się, lecz wówczas odczytywał tajemnicze znaki na ścianach i porównywał je ze znakami na paciorkach, które miał na szyi. Po półgodzinnej podróży znalazł się w skarbcu, skąd usunąwszy taflę w podlodze, dostał się do sali leżącej pod spodem. Sala była niska, lecz obszerna, a jej sufit opierał się na mnóstwie przysadkowatych kolumn. Samentu położył koszyk i zapaliwszy dwie pochodnie przy ich świetle zaczął odczytywać napisy ścienne. Mimo podlej postaci, mówił jeden napis, jestem prawdziwy syn bogów, gdyż gniew mój jest straszny. Na dworze zamieniam się w słup ognia i czynię błyskawicę. Zamknięty jestem grzmotem i zniszczeniem i nie ma budowli, która oparłaby się mojej potędze. Ugodzić mnie może tylko święta woda, która odbiera mi moc, ale gniew mój tak dobrze rodzi się z płomienia, jak i z najmniejszej iskry. Wobec mnie wszystko skręca się i upada. Jestem jak tyfon, który obala najwyższe drzewo i podnosi kamienie. Słowem, każda świątynia ma swoją tajemnicę, której inne nie znają, rzekł do siebie Samentu. Otworzył jedną kolumnę i wydobył z niej duży garnczek. Garnczek miał pokrywę przylepioną woskiem, tudzież otwór, przez który przechodził długi i cienki sznurek, nie wiadomo gdzie kończący się wewnątrz kolumny. Samentu odciął kawałek sznurka, przytknął go do pochodni i spostrzegł, że sznur spala się bardzo prędko, wydając syczenie. Teraz ostrożnie zdjął nożem pokrywę i zobaczył wewnątrz garnka niby piasek i kamyki popielatej barwy. Wydobył parę kamyków i odszedłszy na bok przytknął pochodnię. W jednej chwili buchnął duży płomień i kamyki znikły, zostawiając po sobie gęsty dym i przykry zapach. samentu wyjął znowu trochę popielatego piasku, wysypał na posadzkę, umieścił wśród niego kawałek sznura, który znalazł przy garnku. I wszystko to nakrył ciężkim kamieniem. Potem zbliżył pochodnię. Sznur zatlił się i po chwili kamień wśród płomieni podskoczył do góry. Mam już tego syna bogów, rzekł z uśmiechem Samentu. Skarbiec nie zapadnie się. Zaczął chodzić od kolumny do kolumny, otwierać tafle i z wnętrza wydobywać ukryte garnki. Przy każdym był sznur, który Samentu przecinał, a garnki odstawiał na bok. No, mówił kaplan, jego świątobliwość mógłby darować mi połowę tych skarbów, a przynajmniej syna mego zrobić nomarchą. I z pewnością zrobi, gdyż jest to wspaniałomyślny władca. Mnie zaś należy się co najmniej świątynia Amona w Tebach. Zabezpieczywszy w ten sposób salę dolną, Samentu wrócił do skarbca, a stamtąd wszedł do górnej sali. Tam również były napisy na ścianach, liczne kolumny, a w nich garnki zaopatrzone w sznury i napełnione kamykami, które przy zetknięciu się z ogniem wybuchały. Samentu poprzecinał sznury, powydobywał garnki z wnętrza kolumn i szczyptem popielatego piasku zawiązał w galganek. Potem zmęczony usiadł, wypaliło mu się 6 pochodni, noc musiała się już zbliżać ku końcowi. Nigdy bym nie przypuszczał, mówił do siebie, że tutejsi kaplani mają tak dziwny materiał. Przecie można by rozwalać nim asyryjskie fortece. No, my także nie wszystko ogłaszamy naszym uczniom. Strudzony począł marzyć. Teraz był pewny, że zajmie najwyższe stanowisko w państwie, potężniejsze od tego, jakie zajmował Herhor. Co wtedy zrobi? Bardzo wiele. Zabezpieczy mądrość i majątek swoim potomkom, postara się o wydobycie tajemnic ze wszystkich świątyń, co w nieograniczony sposób umocni jego władzę, a Egiptowi zapewni przewagę nad Asyrią.